To jest motoryzacyjny skrót tygodnia.
Dzień dobry. Włączyłem się właśnie teraz, założyłem słuchafony.
Mikołaj Stachowiak.
Patryk Brzozowski. Cześć. To jesteśmy my.
Może zaczniemy od testów dla odmiany.
Dobra. V8 Day.
V8 Day tak naprawdę. Weekend możemy powiedzieć. W piątek przejechaliśmy się zarówno C63.
S. S. No. I Cayenne Turbo w wersji coupé.
Bez S.
Bez S.
Bo jeszcze nie była hybrydowa.
Znaczy
nie,
hybrydowa
no jest.
No ale tak, ale musisz tam dodać
i hybrid. I ty się nazywasz motoznawcą.
Powiedziałem, że nie ma, bo nie ma Cayenne Turbo S, tylko jest Cayenne i hybrid, tak?
Aha, no dobrze.
Turbo S.
Czyli to jesteś tym znawcą? Czy?
Ja w ogóle nie jestem znawcą, ale chciałem powiedzieć, że tutaj się nie myliłem, bo chciałem powiedzieć właśnie to, co powiedziałem.
Dobrze, to zaczniemy może od liczb, bo ci, co słyszeli w radiu, usłyszeli wiele o naszych wrażeniach z jazdy. A teraz...
Właśnie niewiele usłyszeli o wrażeniach, a bardziej o liczbach.
No nie wiem, nie usłyszeli, że kosztuje 950 tysięcy złotych ta wersja, którą jeździliśmy, a zaczyna się od 770.
720.
770.
Ty se wejdź w konfigurator i se sprawdź.
Dobrze, 720.
No, to 950 ta nasza wersja testowa w kolorze Lava Orange z ceramicznymi hamulcami. No to powiem ci, że dużo, grubo.
To był samochód, który powodował, że wszyscy się odwracają. Nie, co prawda chyba nie dlatego, że to było Porsche.
Kolor i dwa, sylwetka inna niż w standardowym Cayenne.
Tak, jeździłeś wielkim pomarańczowym SUV-em, który bulgotał.
Na 22 calach.
Tak. Wyglądałeś trochę jak taki raper, który skręcił trochę popową stronę, nie?
Trochę tak. No, rzucał się w oczy, to prawda. Zresztą no, te felgi i te tarcze, które tam skrywały w środku, no, ogromne.
Ale samochód był bardzo ładnie skonfigurowany, że zresztą możecie to zobaczyć na naszych Instagramach.
Tak, okiem kierowcy, kameralnie.
No widzisz, jak ładnie.
Zapraszamy. No i na filmie też na kanale, u mnie.
W kanale.
Nie wiem, kiedy z niego wyjdę, ale kiedyś może mi się uda.
Chcesz wychodzić z kanałów?
Kontynuuję tradycję norka z miodowych lat.
Najważniejsze jest to, dla mnie przynajmniej, te odczucia z tego samochodu. Po pierwsze był dużym, komfortowym, fajnym SUV-em. Jak bardzo, no nie wiem, jak za samymi SUV-ami trochę nie przepadam, tak samo tutaj mi się to nie podobało, że to był SUV. Wydaje mi się, że Panamera z tym samym silnikiem, a istnieje taka, będzie zdecydowanie wygodniejszym i bardziej funkcjonalnym samochodem w większości przypadków.
No, ten jest bardzo duży. No, jazda nim po mieście może sprawiać kłopot w niektórych miejscach, a najpewniej przy parkowaniu. Ja bym się bał o te 22-calowe felgi, które tanie również nie są.
I o ten piękny lakier.
Ja bym chyba, wiesz, siedział i trzymał go pod kocem w garażu, a jeździłbym swoją Xarą.
No tak. Future classic.
No wyciągałbym go z tego garażu, jakby musiał pojechać gdzieś w daleką podróż.
To... Albo w jakieś reprezentacyjne miejsce.
I zadzwoniłbym wcześniej do tego hotelu, do którego bym jechał.
I powiedział, że jedziesz w swoim Porsche i żeby się przygotowali.
Bardzo proszę o miejsce parkingowe, duże. I najchętniej wziąłbym też do bagażnika parę słupków, takich, wiesz, pachołków, żeby obstawić swoje miejsce, co by nikt mi tam już nie przyparkował w niebezpiecznej odległości.
To jakiś czas temu w internecie było to zdjęcie, co gość zaparkował M3 na dwóch miejscach, ale kupił bilety na dwa miejsca, pamiętasz? Krążyło swego czasu takie zdjęcie.
Naprawdę?
Tak, z M3 E92.
Wiesz co, myślę, że ci, którzy zobaczyli, że on zaparkował na dwóch miejscach, wcale nie pomyśleli, o, zapłacił dwa razy, no to mógł.
Tylko nie, no właśnie były pomyśleli, takie, wiesz, dwa wielkie tikety.
Co za burak.
A wiesz, bo moim zdaniem, jak ty mówisz, że jedziesz takim Porsche, które kosztuje 950 tysięcy do jakiegokolwiek hotelu, to oni powinni na ciebie czekać z konfetti.
Właśnie.
Z trąbami.
Tak.
I nadjeżdża Patryk.
I z chlebem i solą.
W zależności od regionu, z jakąś specjalnością.
Potrawą
niekoniecznie.
Regionalną.
Tak.
Zapraszam. Znaczy polecam. Polecam mnie w ten sposób oczekiwać.
Na przykład jedziesz gdzieś na Śląsk i czekają na ciebie z wielkim garem klusek śląskich.
Albo z wodzionką.
Nie mam pojęcia, co to jest.
Zupa taka.
Z wody.
Tak.
To nietypowe dla zupy. Wracając do Porsche, ta wersja była w środku czarna, ale miała jedną nietypową rzecz, którą chyba jest ostatnią rzeczą, jaką bym pomyślał, żeby wyposażyć w SUV-ie. Kierownica z Alcantary.
No.
Albo z mikrofibry. I nie potrafię nigdy rozpoznać tych materiałów.
Tam to jest chyba Alcantara.
Tak?
W Mercedesie jest to mikrofibra.
No tak, to jest w sumie Porsche.
No jest to Alcantara, bo pamiętam z cennika, to znaczy z konfiguratora, że że jest to Alcantara. I wcale nie kosztuje to tak dużo, bo około 1000 zł takie obszycie kierownicy. Oficjalnie rzecz jasna.
No to rzeczywiście.
Ta opcja, no przy innych opcjach no dobra, Porsche tak. jest naprawdę okazyjną ceną.
Hamulce ceramiczne to wydatek około 25 000 zł.
I felgi pewnie tyle samo.
No coś koło tego, tam chyba 18.
No jak w Macanie kosztowały 21. Tyle, ile miały cali, tyle kosztowały.
Tutaj też możesz wyposażyć te felgi z Macana i wyobrażasz sobie, jak on by dobrze wyglądał z tymi czarnymi felgami.
O, ale one mają 21.
No to tak. To za małe. Trochę straciłby.
To za małe.
Straciłbyś na prestiżu.
No lepiej po amerykańsku, jak z prawdziwego Cadillaca Escalade'a, wziąć te 22, najlepiej 23 i wtedy prawilnie wyglądasz.
Niesamowite jest to, że ten kiosk, pomarańczowy kiosk przyspieszał w 3,9 sekundy do setki.
No i co najważniejsze, to on się nie prowadził tak źle, jakby na to mogła wskazywać jego gabaryty. No on jest naprawdę... No, ja zacząłem zrozumieć po ostatnich naszych przejażdżkach w Porsche, dlaczego fani tej marki tak bardzo ją lubią. Bo jest to rzeczywiście marka, która z każdego typu nadwozia potrafi zrobić dobrze prowadzące się auto.
Tak, dobrze prowadzący się sportowy samochód. To jest niesamowite. Tego doświadczyliśmy zarówno w podstawowym Macanie, jak i teraz w Turbo Cayenne.
Tak, jak przyciskasz tam ten Sport Plus, bo oprócz tego, że ryczy i wszystko jest szybsze i lepsze.
Tak, ale wiele osób, wiele marek robi samochody, które są szybkie. Ale z mojego doświadczenia, jak na razie, tylko Porsche potrafi zrobić SUV-a, który prowadzi się jak sportowy samochód.
Tak, no i tutaj właśnie należy wspomnieć o tym, jak bardzo bezpośredni stawał się wtedy ten układ kierowniczy. To był poziom mojego RCZ-a, który jest typowo torowym samochodem sportowym i waży 1200 kg.
No i przez tą tylnią skrętną oś też miałeś wrażenie, że prowadzisz prawie hatchbacka.
Tak, i ona nie jest inwazyjna, więc tego tak nie czuć. No w ogóle świetne.
Ona wchodzi
auto.
Bardzo płynnie, to nie działa tak jak w Megance RS przed Trophy.
No właśnie, ale wspomnijmy jeszcze V8, biturbo, 550 koni, 770 Nm, to tyle na papierze. Natomiast jeździ to tak jak brzmi.
Ja nie jestem pewien, czy nasza wersja miała wykupiony sportowy wydech, ale wydaje mi się, że tak, bo można było go otworzyć.
Tak, musiała mieć. No i pakiet Sport Chrono, rzecz jasna.
V8 w tym AMG C63S brzmiała tak, że... Brzmiała jak taka typowa V8, taka masulkarowa.
Trochę amerykańska, no.
Tak, ta brzmiała trochę tak, jakby za tobą wybuchała burza, jak przejeżdżałeś przez tunel. Nie wiem, czy zrobiłeś typowo petrolheadową rzecz, czyli jak jadąc przez tunel specjalnie...
Nie, właśnie
zmniejszyłeś dwa razy bieg i przyspieszyłeś.
Nie miałem okazji. Pojechałem tylko wtedy nagrać film. Wróciłem do domu. No a rano to ci ją odstawiłem, bo musiałem spadać.
Więc... Nie, to ja trochę szukałem tuneli, jeśli mam być szczery. Jakaś ta moja droga nagle...
Stawała się dłuższa.
Tak, zamieniała się trochę w slalom. Próbowałem sobie przypomnieć, gdzie w okolicy są jakieś tunele i...
Jakby jakieś służby cię śledziły, to by pomyślałeś, że może próbujesz je zgubić.
Ale wiesz co, przy tym wszystkim właśnie nie jeździłem szybko po mieście. Bo
no mam nadzieję.
Nie przekraczałem, naprawdę, żeby wydobyć ten dźwięk z tego samochodu, nie musisz jeździć jakoś super szybko.
Nie, no jasne, że nie.
Bo przez to, że ona ma 8 przełożeń, na tej dwójce jedziesz 60 km na godzinę, czy tam 70, dochodzisz do tam 4000 obrotów, a on wtedy już ryczy, co mi wystarcza, ja się uśmiecham, nie potrzebuję jechać szybciej i wszyscy są szczęśliwi. Ja zaryczałem tak, że dziecko się obudziło, a no i tutaj tylko można powiedzieć, że to jest antysocjalne.
Jakie dziecko?
No, tak było niestety raz, że nie zauważyłem, że idzie para z wózkiem.
I oni liczą na to, że dziecko, jak idą z nim po ulicy, to się nie obudzi?
No nie wiem, czy liczyli się z tym, czy nie. Raczej je obudziłem, no bo to ja zmniejszyłem biegi, przycisnąłem, uśmiechnąłem się, a później z tyłu usłyszałem Także to też pokazuje, jak szybko jechałem, bo chyba 30 czy 40 na godzinę.
No skoro tak mówisz, mam nadzieję, że to, no może to nie był płacz tego dziecka wcale. Albo ci się wydawało.
To był płacz ojca, że on nie jedzie tym samochodem.
Ewentualnie.
To co, przechodzimy do C63S?
Tak.
To ty nim jeździłeś najwięcej, opowiadaj.
Pierwszy raz miałem okazję nim jeździć na torze i wtedy byłem, pamiętam, zdziwiony, jak dobrze to potrafi wchodzić i wychodzić z zakrętu. Bo mogłoby się wydawać, że to auto to jest takie AMG, którym cały czas lecisz bokiem, jak to mówią kolokwialnie.
No jak, na tej ulicy przecież non-stop zrywał trakcję, to jak?
Tak, ale on, wiesz, jeżeli masz wszystkie systemy powłączane, ewentualnie przechodzisz w ten tak zwany w Mercedesie Sport Handling Mode, ten system ESP, to uwierz mi, że nie ma, to jest takie wrażenie rzeczywiście, że on jakoś myszkuje gdzieś tam, odjeżdża tyłem, ale ja pamiętam, że na torze dotrzymywałem kroku jakimś AMG, które oczywiście też mają napęd na tył, ale trzymają się o niebo lepiej jeszcze. Natomiast poziom C63S wcale nie jest taki zły. Mimo, że jest to jednoznacznie napęd na tylną oś, mimo, że wielu AMG kojarzy z napędem Formatic, natomiast w C63 nigdy takiego nie było.
No to chyba niesłusznie. No dopiero w ostatniej generacji pojazdów AMG pojawia się napęd na cztery koła tak naprawdę.
No tak, no ale teraz no nie zakładam, że wszyscy jeździli kiedyś klasycznymi AMG. No teraz już właściwie AMG bez Formatica no jest tylko jedno. Przepraszam, dwa, no bo jeszcze w postaci GT-ka.
Tak, zostały tylko. No, tak.
Ewentualnie masz Formatic Plus, czyli to takie głębsze przeniesienie napędu na tył, natomiast z dołączanym również przodem. No, co też może być zdradliwe, bo znam takich, którzy się na tym przejechali. Ten napęd Formatic Plus potrafi być nieprzewidywalny. W każdym razie C63 jest typowo tylnonapędowym autem. Klasykiem.
Trochę jak w tym, jeszcze wracając od Porsche Cayenne, tam jak przełączyłeś samochód w tryb Sport czy Sport Plus, to nie wiem, czy widziałeś, ale tam była możliwość patrzenia na to, jak duża ilość napędu idzie na przednie i na tylnie koła. To jak przełączałeś Sport Plus, to zdecydowana większość szła na tylnie koła, bodajże około 80%.
Nie, to od tego nie przełączałem, ale wierzę w takim razie. I to czuć w zakrętach rzeczywiście, bo czasami może ci nawet tył odjechać, jak to mówią. Co w SUV-ie wydaje się absurdalne, niebezpieczne i śmieszne. Ale rzeczywiście da się. No także typowo sportowy samochód. Ale wracając do C63, to nie jest AMG, który ja bym sobie kupił, bo rzeczywiście potrafi być męczące, bo to jest auto, do którego trzeba się przyzwyczaić, umieć reagować i się go nauczyć, więc do jazdy na co dzień trochę bym współczuł. Raczej nie dla mnie.
Współczułbyś komuś, kto kupił sobie C63
do jazdy na co dzień, tak. No, współczułbym komuś, bo to nie jest wcale wygodne auto. Wygodne, no da się przeżyć tam ten poziom twardości zawieszenia, bo jeździłem różnymi samochodami i tak było wygodniejsze niż nie jeden inny, ale no z tym tylnym
nie
napędem...
Nie jest to Mercedes E-klasa.
To nie jest pewne auto, którym wiesz, że w każdych warunkach pojedziesz bezpiecznie.
Znaczy na pewno możesz pojechać bezpiecznie w każdych warunkach.
Trzeba się powstrzymywać. Poza tym takie auta kuszą i to jest najgorsze.
Takie auta na trasie... Jak przez chwilę jechaliśmy na trasie, to się zdziwiłem, jak szybko osiągnęliśmy... sporą prędkość.
No.
I musiałem się powstrzymać, bo nie czuć tego. Przez to, że ten samochód jest tak samo głośny przy niższych biegach, jak i przy wyższych, to w pewnym momencie przestajesz na to tak zwracać uwagę.
A propos tych przełożeń, to pierwszy raz w C63 9-stopniowy automat, nie dwusprzęgłowy, bo tam się nazywa nie DCT, tylko MCT, czyli jak mnie mam mono, clutch, transmission, no bo nie dual, natomiast wystarczająco szybka.
To jest pewnie po prostu hydrauliczne przekładnie, a nie...
No tak, no dobra. Z jednym o to mi chodzi. Natomiast działała jak najbardziej w porządku.
Tak. Zastanawialiśmy się długo, czy to nie jest dwusprzęgłówka, bo tak szybko reagowała na zmianę biegów.
Natomiast zastanawiam się, dlaczego taki ruch ze strony Mercedesa? No bo zwykle to te mocniejsze, takie twarde, prawdziwe AMG kojarzymy z tą 7-stopniową, dwusprzęgłową.
Wiesz co, podejrzewam dwie rzeczy. Emisję i być może wytrzymałość po prostu.
No może tak, może postawili na twardszą konstrukcję. Jestem ciekaw, nie znam oficjalnych. Zupełnie nieważne, w każdym razie odpowiada mi jak najbardziej. Oczywiście została specjalnie dopasowana, przystosowana do tego samochodu. Nie ujmuje mu niczego. Jest naprawdę świetnym autem. Zresztą klasyka gatunku, klasyka tylnonapędowych samochodów i najlepiej sprzedające się AMG.
W historii.
W historii. Więc domyślam się, że jako flagowy model musiał być dopracowany i jest. No i wygląda pięknie. I wygląda niesamowicie agresywnie.
Myślisz, że A4-5 się nie sprzedało lepiej?
Pewnie w skali lat... Pewnie nie, no jest też krócej na rynku. Może za parę lat go wyprzedzi, nie wiadomo.
Bo mówiłeś, że C63 jako model może być najważniejszy i najbardziej popularny i w to wierzę, ale w tej ostatniej generacji możliwe, że... Choć A4-5 też nie jest wszędzie dostępne, trzeba pamiętać. W Stanach chyba nie ma.
Nie wiem.
A nie, jest. Jest CLA4-5, przepraszam.
CLA? Bo tam, tam nie ma kultu hot hatchy. To bardziej europejski trend.
Zostajemy przy AMG. A powiesz jeszcze 510 koni, 700 Nm. Ile to kosztowało? Zresztą też możecie zobaczyć film.
Właśnie nie pamiętam. Właśnie tego nie wiem. Tego nie sprawdziliśmy, ile to kosztuje obecnie w konfiguratorze.
No w następnym odcinku na pewno zapomnimy, ale załóżmy, że zaczniemy od tej informacji.
To se sprawdźcie. No, po prostu. To są ogólnodostępne informacje.
Pomocny motoryzacyjny skrót tygodnia.
No. Trochę wzorem złomnika, jak wam się nie podoba, to trudno.
Złomnik tak mówi?
Tak.
Zostajemy z AMG. Tobias Moers, szef Mercedes AMG, w wywiadzie udzielonym podczas targów w Genewie, podkreślił, że silnik o nazwie M139, czyli ten, który znajduje się teraz w ostatnich tych modelach właśnie A45, A45S, CLA45S.
I mam nadzieję, że niedługo również GLA, bo ja czekam najbardziej na ten samochód.
4.5 i 4.5S.
Tak.
Czyli ogólnie dwulitrowy silnik o mocy 421 koni z S-ką na końcu, w tych modelach,
tak,
które mają S.
Tak, tak, tak.
Jest przystosowany do tego, żeby napędzać auta tylnym napędem.
Rozumiem.
Co oznacza, że prawdopodobnie C43 i C63 są zagrożone dwulitrowym silnikiem.
Oj, jak to powiedziałeś.
Wiesz co, bo zastanawiam się, bo tutaj niektórzy dziennikarze spekulują, że on trafi do C43 i do C43. Ja też tak samo powiedziałem w audycji, ale przecież C43 jest czteronapędowy.
No
choć w sumie A45 też jest.
Formatic, owszem.
I on jest głównie z napędem na tył. No dobra, no to tak. No,
czyli
to
wskazywałoby
sens.
To na C63.
Tak, to by jednak wskazywało na C63. Cholera.
To my kończymy.
Tak. No to ten. To była miła przygoda. Tak. Miło, że z nami byliście przez ten rok.
Tak.
My kończymy naszą przygodę motoryzacyjną. Zaczęło się od AMG, skończyło się z AMG. Do widzenia.
Cześć.
Taki żarcik.
A teraz chyba wszyscy już wyszli.
Teraz już wszyscy wyszli.
No dobra, zostali prawdziwi fani.
Skład.
Same truskulowce. To teraz możemy mówić. Pozbyliśmy się sezonowców.
Ciekawe, czy Mercedes zrobi AMG z dieslem, tak jak robi to Audi.
Żartujesz. Nie,
nie, no nie wiem, no. To jest moja spekulacja.
Tu chyba nigdy tak nie było, bo w Audi to jeszcze te diesle jako tako tam egzystowały.
No dlatego, że Volkswagen mocno postawił na diesle swego czasu.
No właśnie, ale tu nie. Tu myślę, że tym to nie są zagrożone. Nie, no myślę, że są zagrożone, jeżeli już tak mówimy. To pewnie tylko hybrydą.
No to na pewno, szczególnie jak jest dwulitrowy silnik i chcesz tego zrobić C63, no to musisz dołożyć jakieś 200 koni z elektrycznych.
No ja się boję w takim razie, no bo jeżeli taki czterocylindrowiec by trafił do C63, to auto lekkim raczej nigdy nie będzie. No jeżeli miałoby nawiązywać do swoich poprzedników, chyba że nagle zrobimy z niego
ultra lightweight.
No w co wątpię. Myślę, że niemożliwe. No to ile koni musiałby mieć ten dwulitrowy silnik, żeby zapewnić lepsze osiągi? Ewentualnie mógłby być sprzężony z jakimś elektrycznym. Za jakąś elektryczną.
No i właśnie sobie odpowiedziałeś.
Jednostką,
elektryczny układ, ale będzie super szybki.
Ale dwulitrowy silnik z elektryczną jednostką.
No wiesz, najmocniejsze AMG, jakie powstaje, czyli Project One, ma w sobie sześciocylindrowy silnik i mnóstwo hybrydowych technologii.
Project One ma 1.6.
No tak, 1.6 V6. To jest prosto z Formuły 1.
1.6 V6, no. Formuły 1. Tak, no ale nadal to V.
1.6 V6.
Nadal to jest V-ka. Jeszcze sześciocylindrowa, ale nie dwulitrowy rzędowy silnik. Ciekawe.
No ale panie z taką pojemnością, to musi walnąć.
No właśnie, bo to 60 tysięcy nie przejedzie. Wiadomo, że silnik do remontu w takim AMG Project One debilu i co, kupiłeś sobie za 12 baniek i co? Frajerze. Trzeba było sobie BMW kupić.
Nie to co 1.9.
W tej cenie to mogłeś mieć 20 takich M2-eczek.
Tam jest prawdziwy sześciocylindrowy silnik, a nie no. Tak jak w tej Alpinie.
Co 20? 40 takich M2-ek mogłeś całe
lawety. Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi Renault. Dlaczego oni robią z Clio sportowy samochód?
No.
Przecież widziałem wnętrze, z Clio jest.
Dobra, przestań gadać Renówki, jakieś całe lawety M2-eczek Competition byś mógł sobie kupić za to. Ile źle byś jeździł?
I nie wiem, czy wiecie, ale przez te 3 minuty właśnie pożegnaliśmy się ze wszystkimi współpracami, zbiorami prasowymi, na które dzielnie pracowaliśmy przez ostatnie 3 lata swojej działalności. 18 funkcjonariuszy pojechało sobie na Nürburgring. Najpierw wypiło kawę, zjadło pączka, najprawdopodobniej wursta, no bo to Niemcy.
Aha, no bo właśnie, bo już miałem zapytać, czy to byli Amerykanie?
Nie, 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 Niemieccy. Także Niemiec. Prawdopodobnie zjedli sobie curry wursta.
Czyli wszystko w porządku, no.
Pojechali na tor.
Tak.
Na bardzo sławny tor. Na Nürburgring.
A byłem tam ostatnio. Mogę się pochwalić.
Hyundaiem.
Owszem. No i co dalej?
I zaczęli sprawdzać, tak, z kamerą telewizyjną i całą ekipą dla jakiegoś programu w Niemczech, czy samochody są stuningowane, które jeżdżą po torze. I wiesz, nie byłoby
pewnie
problemu,
nie
byłoby. Nie byłoby problemu, gdyby wzięli samochody takie jakichś zwykłych ludzi, którzy tam przyjechali się pościgać. Mhm. Co i tak jest dosyć dziwne, no bo wiadomo, że na Nürburgring jedziesz wtedy, kiedy sobie stuningowałeś ten samochód i dostosowałeś do toru.
Ewentualnie robisz sobie jaja i jedziesz karawanem.
No tak, no ale to...
No też bywa. No i co dalej?
Być może nawet w tym karawanie miałeś, nie wiem, nielegalne zawieszenie. W każdym razie to, co oburzyło i z czego jest właściwie news, to, że wzięli auta te wszystkie zamaskowane producentów. Mimo tego, że producenci samochodów mają podpisaną umowę z Torem, że mają pełną dyskrecję co do tego, że nie można tych samochodów oglądać i tak dalej, to i tak, wiesz, zdjęcia wyciekają. Mhm. My to wiemy.
No wiadomo.
Ale,
dlatego są w kamuflażu.
No tak, ale nigdy nie otwierana jest maska i nie są robione zdjęcia. A tutaj program telewizyjny kazał otwierać maskę i wymieniać modyfikacje.
Rozumiem, na polecenie policji.
No tak, na polecenie policji. W związku z czym ci kierowcy testowi wzięli, otwierali, a tam technologie warte miliony, jeżeli nie miliardy, pod maską. Mhm. I dostępne dla całej publiki, która ogląda akurat program w niemieckiej telewizji.
Ale nie mogli się nie zgodzić? W ogóle nie, myślę, że to jakoś inaczej się skończy. To będzie musiało się skończyć jakąś batalią sądową, bo to...
To jest dziwne, prawda? Tu jest, wiele jest niewyjaśnione, to brzmi troszeczkę jak taki news, żebyśmy my o tym powiedzieli.
Chyba tak. Ja myślę, że coś w tym innego tkwi, ale no, z przyjemnością będę śledził, bo jestem ciekaw.
Jak na razie został wyemitowany odcinek, w którym grupa Greków, która przyjechała sobie na Nürburgring swoją MX-5, z V6, została zatrzymana, dostała mandat, dostała zakaz poruszania się po niemieckich drogach, a dodatkowo do greckiej policji zostało wysłane zawiadomienie o potencjalnie nielegalnym tuningu.
Czyli co, po lawetę musieli dzwonić?
Chyba tak.
Z Polski najtańsza będzie.
Wyobrażasz sobie takiego pana Mietkę, który jedzie z tą, po Greków, tą lawetą?
Po Greków, którzy mają MX-5 z V6 spod Nürburgringu do Grecji. To będzie kurs życia.
Wszystko w ramach akcji Police for Safety Tuning, która ma na celu promowanie bezpiecznego modyfikowania aut. Jestem strasznie ciekaw granic, jakie są wyznaczone, jeżeli chodzi o bezpieczne modyfikowanie aut.
Właśnie. I co się skrywa pod pojęciem bezpieczna modyfikacja?
To oznacza zwiększenie mocy, czy to oznacza, że jeżeli zwiększysz moc, to pierwsze, co musisz robić, to pojechać do urzędu i o tym powiedzieć?
Czy to oznacza wprost, że chodzi o tylko homologowane części?
Myślisz, że tylko takie części od producentów?
Bo może właśnie chodzi o bezpieczeństwo, żeby to było wszystko zrobione zgodnie z przepisami, homologowane i tak dalej, żeby to w trakcie jazdy nie zrobiło nikomu krzywdy.
Myślisz, że to ma coś wspólnego z tym SUV-em, co w Berlinie wjechał w ludzi? Z jakimś tym kretynem za kierownicą?
Nie wiem, ale to by wyjaśniało, dlaczego mogli prosić tych wszystkich, którzy przyjechali na Nürburgring z zamaskowanymi samochodami, o to, żeby pokazali, co tam mają. No bo to, wiesz, no teoretycznie tajemnica skrywana, to trochę tak jak w niektórych instytucjach, które mają klauzulę taką poufności, że nie mogą zdradzać żadnych szczegółów, więc łatwo bardzo coś ukryć pod tym płaszczykiem, więc może i tutaj chodziło o to samo. Że hej, musimy zobaczyć, jakie tam, co tam macie, bo no, teoretycznie jesteście kryci, ale jeżeli coś tam jest nielegalnego, no to my musimy o tym wiedzieć.
Wiesz, to pewnie oni w ogóle mieli taką możliwość, dlatego że Nürburgring jest oficjalnie publiczną drogą przecież. Także dlatego pewnie mogli się pytać o te wszystkie modyfikacje. No bo jakby to był tor wyścigowy.
No ale takiego statusu nie ma?
No on jest oficjalnie drogą publiczną.
Zależy od imprezy pewnie.
No pewnie można go jakoś wynajmować, ale no w ramach toru Nürburgring obowiązują zasady ruchu drogowego Niemczech. Oczywiście tam nie ma limitu prędkości. Mhm.
Rozumiem. Czyli no, płacisz za wjazd na drogę, ale jednak płatną drogę, no bo musisz zapłacić te tam chyba 20 euro za wjazd i możesz się przejechać. Swoją drogą zastanawiałeś się nad tym, czy by nie pojechać?
Na Nürburgring?
No.
Z przyjemnością. Możemy się wybrać w najbliższych miesiącach.
Ty, a co w takim razie oznacza?
Że możemy wziąć Tesla i zrobić 7,23, tak? Nie, to
możemy wziąć samochód testowy i nikt nam nie powie, że byliśmy na torze i uczestniczyliśmy w sportowej imprezie.
No, to jest gruba konspira.
No tak w teorii przynajmniej powinno być.
No w teorii tak, ale w rzeczywistości musimy się zapytać o to, czy przekroczymy granicę i tak dalej.
No tak, tak, wiadomo. Nie, no to tak w ramach żartu.
No zatem nie zrobimy nikomu takiej niespodzianki, powiemy o tym, że jedziemy na Nürburgring.
Oczywiście, że nie, ale no ja znam już sprawę i w jednym z vlogów, jednego z popularniejszych vlogerów Wielkiej Brytanii, był nasz samochód testowy na lawecie na Nürburgringu. Pewnie domyślasz się, o co chodzi. No, najpewniej
automaniak.
Tak.
Nie, to nie to.
Nawet się załapał wtedy na film. To było piękne. Oglądam sobie wideo z Infruglasa, a tam, o, nasz Hyundai. I pan, który siedzi z nim na fotelu obok, mówi, a to polski Top Gear testował Hyundai'a.
To był chyba odcinek z Miszą, nie?
Tak, z tym mistrzem Nürburgringu.
Zostajemy na Nürburgringu. Podobno Tesla Model S zrobiła 7 minut 23 sekundy. Dla porównania Porsche Taycan niedawno chwalił się tym, że zrobił 7 minut 42 sekundy. Mhm. Jak rozumiem, Elon Musk chciał pokazać, że to my produkujemy fajniejsze auta elektryczne. Tylko Elon Musk, aka Tesla, nie przeprowadził tego okrążenia w taki sposób, jak to robią europejscy producenci i nie tylko. Tylko zrobił to w taki sposób nieoficjalny. Nie wiadomo, na jakich oponach ten samochód do końca jechał. Niby zostało to powiedziane, ale nie zostało to przez nikogo sprawdzone. Nie było to sprawdzone przez Tor. I po pierwsze, najważniejsze, to do czego się doczepili internauci, nie ma onboardu z okrążenia. Także nie wiadomo, czy on rzeczywiście to zrobił w te 7 minut 23 sekundy, czy tylko tak wszyscy o tym mówią.
Ale to jest trochę tak jak z Bugatti, które nagrywa też ładny film. Nie wiadomo, kto nawet na jakim samochodzie umieszczają kamerę, która nagrywa to Bugatti, które pędzi tam ponad 400 na godzinę. No i potem mówią, że ten samochód pobił rekord, nie? No i to wtedy była odpowiedź, to słynna Koenigsegga, który tą Agerą RS wykręcił lepszy wynik. I tam był rzeczywiście onboard z pokazaniem licznika. No i wydało mi się to bardziej wiarygodne rzeczywiście. I tutaj jest też podobna taka marketingowa zagrywka raczej.
Oni kiedyś zrobili tak z Chironem Sportem, prawda? Co wzięli Jamesa Maya i na tym samym torze, co teraz Bugatti osiągnęło te 400 parę, tam ponad 300 mil na godzinę. Uh-huh. Wtedy on przekroczył jakąś inną barierę, chyba 280 mil czy coś takiego.
Bardzo możliwe, nie pamiętam. Ale te filmy Bugatti też mają trochę taką fabularyzowaną formę.
No bo kupujesz legendę, nie? Kupujesz... Tak jak wszystko. No nie wiem, nie kupujesz ptasiego mleczka dlatego, że jest słodkie, tylko dlatego, że ma tradycję i jest wedla. No,
no tak, ale w opozycji do tego stoją ci, którzy mówią, tu masz twarde dowody na to, że mój samochód pojechał szybciej. Mam całe nagranie, mam onboard, tak, ujęcia z drona, wszystko mam, wiadomo gdzie, na jakich oponach i tak dalej.
Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że osoba, która kupuje takie Bugatti, może też mieć i Koenigsegga.
No tak, oczywiście,
bo... Jeżeli ktoś się decyduje wydać taką sumę pieniędzy, to jest ile? Chyba powyżej 20 milionów? Już nie pamiętam.
Za co?
Za to Bugatti, to supersportowe.
Aha, to, które jest...
To, które...
Przekroczyło, tak?
Tak, 30 modeli bodajże było ich, tak?
Mówisz o złotówkach? Nie,
tak,
wiem.
Trafi do 30 klientów i już ci mówię... 3,5 miliona euro. No to przepraszam, powiedziałem.
To tam...
Minimum, plus podatki i wyposażenie.
No
ciekawe, jak wygląda
13,
konfigurator Bugatti.
13 milionów, 14 milionów złotych, no.
Plus dołożysz sobie inne koła, zmienisz lakier i wiesz, jak to zawsze. 20.
No tak. W każdym razie, okej. Okay. Powiedzmy, że zobaczymy za jakiś czas, czy naprawdę Tesla jest szybsza od Taycana, czy też nie.
Podejrzewam, choć ja tak prywatnie wolałbym chyba mieć Porsche Taycana, szczególnie po naszych
oczywiście,
ostatnich
tak.
doświadczeniach z Porsche.
Jest to, uważam,
Tesla
taki model, po którym chociaż część ludzi, na pewno większa niż do tej pory, zakocha się w autach elektrycznych. Bo kiedy taka marka...
A jeszcze
marka,
nie jeździliśmy nawet.
Tak, bo to prawda. I to już ma jakąś magię. Przez to właśnie, że jest to Porsche.
No tak, no bo szczególnie po doświadczeniach właśnie z Macanem i z Cayenne. Mhm. Ja wierzę, że to może być samochód elektryczny, który rzeczywiście... To jest to co oni powiedzieli w swoim prasowym materiale.
Przekazie,
tak, przekazie. Że on ma jakieś emocje. I ja zaczynam wierzyć w to, że inżynierowie Porsche rzeczywiście mogą to zrobić.
Też mi się tak wydaje. Natomiast...
W ogóle jesteśmy fanboyami trochę ostatnio.
Natomiast w środku bardzo mi się podoba ten samochód. Wygląda pięknie. No to nowocześnie do bólu, ale ładnie. Estetycznie naprawdę gratulacje.
W porównaniu do Tesli, która ma ekran.
I plastikową kierownicę, tak.
I dziwną deskę rozdzielczą.
No tak, no po prostu deskę, która jeszcze w dodatku no, najlepiej spasowana nie jest.
AMG Project One zostało złapane na publicznych drogach.
Gdzie?
Gdzieś w Niemczech.
Ma być jedno czy nawet dwa w Polsce. Ale to informacje tu już słyszałem prawie rok temu i nawet podejrzewam, czy nawet wiem, gdzie się jedno sprzedało. Nie wiem, czy już ten pan to odebrał.
Nie, no na pewno nie, no bo jeszcze nie trafia do klientów ten
samochód. Jeszcze nie trafia, tak.
No przedłużyli datę odbioru.
No właśnie, i moc ma wzrosnąć z 1000 do 1500 koni. No
pewnie będzie szybszy od Bugatti i Koenigsegga.
No, w każdym razie, owszem, przedłużyło się to i pewnie ten pan jeszcze tego nie odebrał, ale miałem już prawie rok temu informację, gdzie to może nastąpić. Nie jest to potwierdzone, ale mam nadzieję.
Tak to brzmi.
No jest to torowy bolid F1 przystosowany do jazdy po drogach.
No brzmiało jak Formuła 1 z takim jakimś świstem.
Trochę ograniczona Formuła 1, ale tak.
Ciekawe, czy to było na tych pełnych ustawieniach.
Nie? Widziałeś tę kierownicę w środku? Taka jak typowo formuły, wyścigowa, tak. Ale przyciski ma te same, co ja na przykład 2.35.
Jednak Mercedes, tak?
Tak, jest. Mam coś wspólnego z AMG Project One.
No dobra, to chyba wszystkie informacje, jakie mamy na dzisiaj. A, w sumie to nie wiem, ale...
Chcieliśmy jeszcze na koniec dodać, że Kubica odchodzi z Williamsa w przyszłym sezonie, a jakiś pan został złapany na autostradzie w AMG GT przy prędkości prawie 250 km na godzinę i nie można mu nic zrobić, bo wiadomo, że można mu tylko dać 500 zł i 10 punktów karnych.
Znaczy to można mu coś zrobić, skoro można mu dać 10 punktów karnych i 500 zł.
No tak, ale to skłania nas do tej refleksji. Właściwie nieważne, czy lecisz 160, czy 3 paki, to zapłacisz tyle samo.
Wiesz co, mi się to nie podoba, bo oni teoretycznie zakrywają niby rejestrację na tych wszystkich onboardach policyjnych, które są wypuszczone do internetu. Ale szczególnie z rzadkimi samochodami w danym kraju istnieje grupa carspotterów, czy właśnie fanów motoryzacji jakichś innych, która te samochody z łatwością rozpoznaje po jakichś modyfikacjach, naklejkach.
Jasne. Ale z tego, co słyszałem, tablica rejestracyjna nie jest elementem...
No tak, ale tych policyjnych oni zwykle zakrywają.
Nie jest daną newralgiczną, że nie jest daną osobową, więc...
No nie. Jakby jak robisz zdjęcie samochodu na ulicy przy carspottingu, to nie musisz zakrywać.
Tak.
Ale policja to robi, no bo pewnie wtedy łatwiej zidentyfikować samochód i właściciela, podejrzewam.
Być może. No tak, pewnie nie chcą się do tego przyczyniać. A może jakieś przepisy ich ograniczają, nie mam pojęcia.
Nie podoba mi się to, że oni tak robią. Bo to jest...
Chciałbyś napiętnować tego pana?
Nie podoba mi się, że policja wrzuca te onboardy, bo to jest taka, nie wiem, wydaje mi się delikatna sprawa. I to, że oni to często wypuszczają i co jakiś czas słyszysz, o zobaczcie, jak ktoś super szybko jeździł. To raczej się przyczynia do tego, że ci ludzie będą chcieli być w tych filmach z czasem, jak to się stanie bardziej popularne, a nie...
Tym bardziej na autostradzie, kiedy są poza terenem zabudowanym i no teoretycznie nic ponad to nie można im zrobić.
Ale chciałem o czym innym powiedzieć. Na pewno widziałeś i słyszałeś o tym, że Volvo ma tą swoją nową akcję z tym, żeby zrobić sobie selfie, jak siedzisz w samochodzie.
No.
Z pasami i dodać hashtag selfie for safety.
Aha.
I oznaczyć Volvo Cars i Volvo Cars Poland.
Ale podczas jazdy też mogę sobie zrobić?
Nie, masz. Są dokładne instrukcje. Masz stanąć w bezpiecznym miejscu, zapiąć pasy i zrobić selfie.
Ale
tak, tak, żeby było widać... Nie musisz siedzieć w Volvo. Tak, żeby było widać, że masz zapięte pasy i że, wiesz, ogólnie całą twoją sylwetkę.
Rozumiem.
Podobno oni będą to jakoś analizować.
Mhm.
Na podstawie tego hashtagu.
No płacą za to?
Nie.
A to gdzie? To dzięki.
Nie chcesz się przyczynić do bezpieczeństwa na drogach?
Nie, za darmo. Co ty?
Stworzyli podobno jakąś taką organizację.
Tak.
Jakiś team, który przyczyni się do tego, żeby wszystkie samochody we wszystkich markach były bardziej bezpieczne. Nie tylko Volvo, tylko oni to upublicznią pro bono.
To jak, w jaki sposób mają im pomóc te selfie?
No, będą analizować miliony safety, które napłyną z tego hashtagu.
Tak, ale co oni tam przeanalizują, że są pasy?
Jak ludzie zapinają pasy i na jakiej wysokości mają je ustawione.
Ach, tak.
Bo wiesz, nie wszyscy ustawiają pasy, żeby były bezpiecznie.
O, to chodzi dobrze, teraz rozumiem.
I jak sobie je układają, wiesz, na pewno widziałeś panie, które specjalnie układają pasy pod piersiami i tak dalej, żeby im nie zaburzyły dekoltu czy tam stylizacji.
Żeby było wygodnie, żeby się nie wbijały, tak. No.
Jest też masa ludzi, która ma dalej te zatyczki przecież, żeby nie zakładać pasów.
A,
albo zakłada sobie pasy pod fotelem.
Oj, to jest straszne. No ale tak, zdarza się rzeczywiście. Nie róbcie tak. Nie róbcie. Przestrzegamy. Nie wolno.
I Renault też jakiś czas temu powiedział, żebyście nie palili papierosów, kiedy jeździcie, bo jak macie coś w ręku i palicie, to bardziej się skupiacie na tym, żeby się nie poparzyć, aniżeli prowadzić.
I to samo jest z jedzeniem.
No.
Natomiast
ogólnie jak
o...
prowadzicie samochód, to prowadźcie samochód.
Tak, właśnie.
To jest przekaz motoryzacyjnego skrótu tygodnia, oficjalny. Możecie to zapisać.
Mordo? Prawilnie. W każdym razie jeszcze a propos, bo ostatnio oglądałem parę filmów, których tam nie będę mówił kto, ale tam różni ludzie mówili o tym, że przybierają jakąś torową pozycję za kierownicą i tam pokazywali, że ten nadgarstek, nie, i tak dalej. Moi drodzy, to nie jest torowa pozycja za kierownicą, tylko to jest standardowa pozycja za kierownicą, którą powinno się przybierać na co dzień.
To może wytłumacz, jak to się robi dla tych, którzy nie widzieli tego filmu.
No, chodzi o to, że trzeba ustawić fotel po pierwsze w odległości od pedałów takiej, kiedy wciskając do oporu pedał hamulca, mamy między łydką a udem kąt około 10-11 stopni, więc lekko ugiętą
nogę.
Czyli
noga nie jest wyprostowana.
Nie może
tak
być wyprostowana i trzeba nacisnąć ten pedał hamulca, co ważne, śródstopiem, a nie palcami. No a po drugie, ustawić oparcie tak, żeby kładąc wyprostowaną w łokciu rękę na szczycie kierownicy, można było zagiąć nadgarstek za szczyt kierownicy. No i wtedy, i oczywiście nie odrywając ramienia od fotela, bo to też jest ważne, kiedy ta ręka jest wyprostowana. No i wtedy jest to pozycja taka, jaką powinno się przybierać na co dzień.
I ta pozycja jest ważna głównie w sumie dlatego, że jak zdarzyłby się wam wypadek, to poduszka powietrzna, która się otworzy, ona jest przystosowana i testowana właśnie dla takiej pozycji. Czyli wtedy jesteście najbardziej bezpieczni. W innych przypadkach, jeżeli macie źle ustawioną pozycję za kierownicą, może was nawet uszkodzić, a nie wam pomóc.
No bo i też przede wszystkim chodzi w tym momencie o trzymanie rąk na kierownicy za 15 trzecia, jak to mówią. Czyli...
Bo wtedy masz największą możliwość manewru.
To raz, a po drugie, że poduszka nie połamie ci rąk, tak? Tylko ręce polecą do boków, a nie do góry, kiedy się trzyma za 10 druga, tak jak niektórzy trzymają, albo jedną ręką na szczycie. No to wtedy już macie albo po ręce, tak samo niezapięte pasy mogą łamać klatkę piersiową, no bo cuda się mogą dziać. Natomiast jak ktoś mówi, że o, przybrałem torową taką pozycję za kierownicą, sugerując, że na co dzień tak nie jeździ, no to słabo trochę, bo właśnie tak powinien jeździć.
A pomijając to, ja tak jeżdżę, zresztą ty też, i wtedy się mniej męczycie za kierownicą. Ta pozycja jest tak dobra, że nie męczą się ręce. Nie ma czegoś takiego. Ja kiedyś jeździłem ze źle ustawionym fotelem i ręce potrafiły być zdrętwiałe przez to, że były wyprostowane.
No.
A od czasu, kiedy jeżdżę już poprawnie, to tego wrażenia nie ma, nawet przy długich trasach. No dalej dobrze dopływa jakoś krew do palców. No dobra, no i co? Tym bezpiecznym, zupełnie nie w naszym stylu zakończeniem.
Akcentem kończymy, tak. No. I do zobaczenia w następnych.
Do usłyszenia nawet.
Do usłyszenia.
Nie widzą nas.
Do usłyszenia. A do zobaczenia na przykład na Instagramie Okiem Kierowcy, czy kameralnie, ewentualnie na mój kanał. Również zapraszam.
No i pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować nas, jak już doszliście do końca tego odcinka i nawet wytrzymaliście nasze porady dotyczące bezpieczeństwa.
Tak. Mikołaj Stachowiak, Patryk Brzozowski, to był motoryzacyjny skrót tygodnia. I pamiętajcie o tym, że mamy audycję w Radiu Campus o 16:40 w każdy czwartek.
Cześć.
Na razie.